Rozdział ostatni. Zostajemy aresztowani. Tak było naprawdę. Byliśmy tak przejęci nocną przygodą, że nikt z nas nie zauważył, czy doktor wyszedł z pałacu w kapeluszu na głowie, czy z gołą głową. Ale teraz, zastanawiając się nad tym, przypomnieliśmy sobie wszyscy, że idąc tam, miał kapelusz. On również przypomniał sobie zupełnie dokładnie, że położył go na krześle obok tajemniczej skrytki, ponieważ mu przeszkadzał.
Boże święty,
westchnął, potrząsając głową. Taki ze mnie włamywacz, zostawiam na miejscu przestępstwa mój kapelusz. Jedyną rzecz, którą wszyscy sąsiedzi natychmiast rozpoznają jako moją własność. Można by pęknąć ze śmiechu, gdyby to nie było takie poważne. No teraz wszystko. Więcej niż kiedykolwiek zależy od białej myszy. Ach, Boże, Boże! Ale w każdym razie, dodał, gdy Dab-Dab stanęła w progu, nie będziemy wyprzedzać nieszczęścia. Czy śniadanie gotowe, Dab-Dab?
Nie,
rzekła Gosposia, weszła do pokoju i zniżyła głos. Ale trzech mężczyzn idzie przez ogród. Jeden trzyma pański kapelusz, drugi jest policjantem. Gdy przetłumaczyłem Mateuszowi, co Dab-Dab powiedziała, zerwał się i w mgnieniu oka był już w połowie drogi do okna. Ale musiał zmienić zamiar, gdyż opamiętał się i pozostał na swoim miejscu.
Nie, panie doktorze, powiedział. Nie opuszczę pana i nie pozwolę, aby pan wypił sam to piwo, którego naważyłem. Już nieraz siedziałem w więzieniu. Powiem, że to ja zrobiłem.
Mateuszu, rzekł doktor surowo, życzę sobie, żebyście dopóki ta cała sprawa się nie wyjaśni, trzymali język za zębami, o ile wam każę mówić. Stubbins, pozwól wejść tym trzem ludziom. Otworzyłem drzwi. Znałem ich wszystkich trzech z widzenia. Jednym był Ernest Dornton, drugim odźwierny, trzecim wachmistrz policji. Zachowanie się policjanta wskazywało na to, że chętnie by nas przeprosił. Znał doktora Dolittle i wykonanie swego obowiązku było dla niego w owym przypadku bardzo nieprzyjemne. W przeciwieństwie do niego zachowanie Dorntona było od początku do końca wyzywające. Minął mnie, wszedł do domu bez pukania i poszedł prosto do gabinetu doktora.
Zawołał. Oto mamy całą bandę, wachmistrzu. To samo towarzystwo, które udawało, że chce gasić pożar w moim domu, przyszło na zwiady przed zamierzonym włamaniem. Proszę ich wszystkich zaaresztować i sprowadzić do dworu.
Chociaż wachmistrz był nieco pod wrażeniem stanowiska, jakie Dornton zajmował w gminie, znał jednak swoje obowiązki i nie potrzeba było mu ich przypominać. Zwrócił się do Jana Dolittle i powiedział:
ten pan wniósł skargę na pana, panie doktorze. Kosztowny brylant został skradziony tej nocy, a pański kapelusz znaleziono tego ranka w jego domu. Muszę pana prosić o pójście ze mną do dworu.
Byliśmy radzi, że idziemy o tak wczesnej godzinie pustymi ulicami, gdyż z pewnością ten pochód, my wszyscy w towarzystwie wachmistrza, wywołałby masę plotek w całym Puddleby, gdyby nas dostrzeżono. Podczas całej drogi nikt nie odezwał się ani słowem. Jeden Dornton ciskał obelgi, na które nikt nie miał ochoty odpowiadać. Stary służący wpuścił nas do domu i poszliśmy wszyscy od razu na górę do sypialni Dorntona, który rozpoczął natychmiast dramatyczną opowieść o tym, jak wstał codziennym zwyczajem o 6 rano i natychmiast zauważył, że pudełko z brylantowymi spinkami nie stoi na tym samym miejscu, na którym je wczoraj wieczorem pozostawił. Otworzył je i okazało się, że jednej spinki brak. Gdy przesłuchano służbę i przeszukano dom, znaleziono kapelusz doktora na najwyższym piętrze. Ten dowód i nasze podejrzane zachowanie w noc pożaru świadczyło o tym, że to my jesteśmy winowajcami.
Chwileczkę, powiedział doktor. Czy pudełko znajduje się w tym samym miejscu, na którym pan je znalazł dziś rano?
Tak, odrzekł Dornton.
Dobrze, czy zechciałby pan nam łaskawie pokazać, jak pan wszedł do gotowalni i otworzył pudełko?
Rozumie się, rzekł Dornton. Wstałem z łóżka, odsunąłem zasłony z okna, potem rzuciłem okiem na gotowalnię i zauważyłem, że coś na niej jest nie w porządku. Podszedłem od tak, wziąłem pudełko do ręki, otworzyłem je tak jak teraz. Co u licha?
Na ten okrzyk zdumienia odetchnęliśmy wszyscy skrycie, gdyż upewniliśmy się, że biała mysz spełniła swe zadanie. Nie zapomnę nigdy twarzy Dorntona, gdy tak stał i wytrzeszczał oczy na pudełko. Leżały w nim nie trzy, jak się tego spodziewał, lecz wszystkie cztery spinki. Wachmistrz patrzył mu przez ramię.
Zaszła widocznie jakaś pomyłka, proszę pana, nieprawdaż?
Powiedział spokojnie.
To muszą być czary!
Zawołał Thornton, jąkając się. Jego niepohamowany gniew był w tych warunkach dostatecznie zrozumiały. Wolałby wpakować doktora Dolittle do więzienia, niż odzyskać swoją spinkę. Ten mały, spokojny jegomość musiał mieć jakąś szczególną właściwość robienia z niego głupca w najdramatyczniejszych chwilach. Jeśli go pan nie skradł... Ryknął i odwracając się wskazał swym tłustym palcem oskarżająco na doktora, w jaki sposób pański kapelusz znalazł się w moim domu. Zdaje mi się, powiedział doktor Dolittle, że byłoby najlepiej, gdybym panu na to pytanie odpowiedział na osobności w cztery oczy.
Nie! Krzyknął Thornton. Jeśli to prawda, to pan wachmistrz może jej również wysłuchać.
Jak pan sobie życzy, rzekł doktor. Ale zdaje mi się, że tak byłoby lepiej dla pana. To ma związek z pewnym testamentem, któryśmy przypadkiem znaleźli. Zdumienie, lęk, nienawiść odbiły się kolejno w tej krótkiej chwili na twarzy Thorntona.
Dobrze, powiedział w końcu. Możemy przecież zejść na dół do biblioteki.
W milczeniu i zamyśleniu zstępowaliśmy ze schodów. Na końcu szedł Mateusz ze mną.
Bóg zapłać białej myszy, Tomku, szepnął mi do ucha, ale boję się zostawić tego draba sam na sam z doktorem.
Nie bój się, odpowiedziałem. Będziemy czekali przed drzwiami. Nie odważy się użyć siły w obecności wachmistrza. Przegrał sprawę. Słyszałem bicie wielkiego zegara, gdy doktor i Thornton szli do biblioteki i zamykali drzwi za sobą. Wyszli dokładnie po trzech kwadransach. Thornton był bardzo blady, ale opanowany. Zwrócił się natychmiast do wachmistrza i powiedział:
odwołuję niniejszym swoją skargę. Panie wachmistrzu, wszystko polegało na omyłce, za co pana bardzo przepraszam. Bardzo mi przykro, że pana trudziłem o tak wczesnej godzinie.
Znowu wyszliśmy przed przedsionek zasłany dywanem i poszliśmy w milczeniu wysypanym żwirem dziedzińcem. U bramy pożegnaliśmy się z wachmistrzem i zauważyłem, że doktor nie powiedział mu nic więcej o tej sprawie. Gdy wachmistrz oddalił się, Mateusz zapytał z ciekawością:
ależ, panie doktorze, jak pan wytłumaczył Thorntonowi obecność swego kapelusza?
O tym wcale nie było mowy, odrzekł doktor Dolittle. Powiedziałem mu tylko, że wszyscy czterej jesteśmy przekonani, że to on sam podłożył ogień, a potem zależało mu więcej na tym, żebyśmy zachowali milczenie, niż na jakichkolwiek innych wyjaśnieniach. Boi się teraz mniej i wierzy, że mogę dowieść, że to on jest podpalaczem. Dobrze, że w to wierzy, gdyż jest z nim z pewnością. Wraca teraz do Australii.
Do Australii? Zdziwił się Mateusz. Dlaczego?
No, musi zarabiać na utrzymanie, powiedział doktor Dolittle. Według testamentu nie tylko Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dziedziczy swoje 100 000 funtów. Gdy przeczytałem testament w całości, dowiedziałem się, że i cały pozostały spadek zapisany jest na cele dobroczynne. Gdy zwierzęta dowiedziały się o rozwiązaniu tajemnicy dworu na wrzosowiskach w ogrodzie zoologicznym doktora Dolittle, zapanowała powszechna radość. Świętowano pełne 2 dni. Jakkolwiek mieszkańcy ogrodu przyzwyczajeni byli do uroczystości, musieli przyznać, że jeszcze nigdy nic podobnego nie widzieli. Uzdolnienie białej myszy do organizowania zabaw przechodziło wszystko, co sobie można wyobrazić. Dlatego została po raz drugi obrana burmistrzem. Ponieważ na skutek odnalezienia testamentu zwierzęta stały się posiadaczami tak znacznego majątku, postanowiły, że dla uczczenia tego faktu należy urządzić uroczystość jeszcze większą i wspanialszą niż kiedykolwiek. Doktor pozwolił im porozsyłać na 2 dni przedtem zaproszenia do wszystkich zwierząt w sąsiedztwie. Spodziewając się wielkiego napływu gości, poczyniono ogromne przygotowania. Cały ogród zoologiczny został na ten dzień przystrojony stążkami i chorągiewkami, a w nocy lampionami i fajerwerkami. Przygotowano wielkie zapasy picia i jedzenia i zaopatrzono w nie rozmaite kioski i bufety. Ale tłum, który się zebrał, był jeszcze większy, niż się spodziewano. Członkowie klubów i schronisk dla szczurów i myszy, królików, psów nierasowych, borsuków, wiewiórek, lisów objęli obowiązki gospodarzy. Pomagały im Cici, sowa Tutu, prosie Geb-Geb, dwugłowiec, kaczka Dab-Dab i papuga Polinezja. Wszyscy pracowali bez wytchnienia, aby nakarmić i zabawić tak licznych gości. Doktor, Mateusz, Bumpo i ja musieliśmy ciągle biegać między ogrodem a miastem i przynosić coraz nowe napoje chłodzące i smakołyki, gdyż wciąż wzrastająca ilość gości pochłaniała wszystko, cośmy przygotowali. Tutu, buchalterka, opowiadała mi później, że według jej książek Kupiono na ten dzień cały wóz sałaty, 300 worków zboża i ziarna, niemal beczkę kości i mięsa, 4 wielkie sery i 2 tuziny chlebów, nie licząc mnóstwa drobnych przysmaków. Na dawnym placu zabaw trudno się było poruszać, tak ciasno stłoczyły się tam jeże, świerszcze, wiewiórki, szczury, borsuki, myszy, bobry, zające i tym podobne stworzenia. Coraz to wznosił ktoś z kąta okrzyk na cześć doktora, starego pana Dorntona i jego towarzystwa opieki nad zwierzętami, powtarzany chórem przez całe wielkie zgromadzenie. Każde drzewo i krzak w ogrodzie zoologicznym i w ogrodzie doktora Dolittle obsadzone były i zatłoczone ptakami wszelkich gatunków i wielkości, od mysi królika do bażanta. Ich ciągły świergot i szczebiot po prostu ogłuszały. Już przed końcem dnia trawnik na placu zabaw był przez to bezustanne bieganie po nim milionów nóg całkowicie zdeptany. I po odejściu gości mieszkańcy ogrodu zoologicznego musieli zużyć cały dzień na sprzątanie i przywrócenie swemu miastu zwykłego, schludnego wyglądu. Wydawnictwo Dobry Owoc dziękuję za wysłuchanie książki autorstwa Hugh Loftinga pod tytułem Ogród zoologiczny doktora Dolittle. Czytał Maciej Kowalik. Przekład na język polski Janina Mortkowiczowa.